Czas nam z poezji przejść do prozy politycznej. Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu Polska 24, naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chociaż ta piosenka też o polityce traktowała, tylko o polityce sprzed mniej więcej 500 lat. No a teraz mamy kampanię całkiem współczesną. Kampanię, która miała się toczyć dookoła referendum, a wydaje się, że toczy się dookoła jednego transferu i jednej postaci. Michał Kołodziejczak stał się, jak się patrzy na polskie media, jakąś kluczową postacią i kluczowym rozgrywającym na tej scenie. O co chodzi z historią transferu lidera Agrounii?
No, transferów teoretycznych było bardzo, bardzo dużo. Przecież pan Kołodziejczak smalił cholewki do chyba wszystkich partii politycznych po kolei. Odpisy poczynając po ruch Marka Materka, kończąc, który nawet zawarł koalicję, następnie którego porzucił na rzecz Donalda Tuska. Więc patrząc na historię działań pana Kołodziejczaka, on realizował tak naprawdę tylko i wyłącznie jedną rzecz, czyli siebie. Koniecznie chce zostać posłem, niezależnie od tego z kim, dlaczego, po co. I taka jest jego historia.
Ale będzie tym kluczem do zwycięstwa, o tym Artur Balasz, ważny rolnik, bardzo zamożny, posiadacz wielu, ba nie setek, a tysięcy hektarów rolnych, kiedyś minister, wiele osób mówi, że sponsor i twórca w ogóle kariery Michała Kołodziejczaka mówi, że Michał Kołodziejczak jest kluczem do zwycięstwa dla opozycji, jest osobą, która może dać te parę set, te kilkaset tysięcy głosów, 200, 300 tysięcy głosów, które pozwolą opozycji wygrać. To jest tak znacząca osoba, tak znaczący transfer.
Jeszcze za mało chyba pan redaktor powiedział panu Arturze. Niektórzy twierdzą, że jest rozgrywającym polskiej sceny politycznej, prawda? No. Akuszerem kilku koalicji z dawnych czasów. Nie wiem jak teraz, ale chyba troszeczkę być może zawodzi go moim zdaniem nos, dlatego że sam transfer pana Kołodziejczaka do Platformy Obywatelskiej wcale nie został chyba dobrze przyjęty ani przez działaczy Agrounii, którzy poczuli się zawiedzeni, oszukani.
Ba, więcej to, zdradzeni.
No tak, no jakbyśmy to nie nazywali, nie poczuli się z tym dobrze. Z drugiej strony rolnicy też chyba po prostu nie bardzo rozumieją, znaczy rozumieją, dlaczego pan Kołodziejczak to zrobił i dlaczego nie będą na niego głosować. Takie odnoszę wrażenie. Donald Tusk generalnie rzecz biorąc, biorąc na pokład pana Kołodziejczaka, no w pewien sposób postawił krzyżyk na PSL-u i Hołowni i najchętniej chciałby ich ściągnąć poniżej progu 8%, bo oni są tu jako koalicja, nie wiem czemu, zupełnie bardzo ryzykując, no ale to jest ich problem. I z drugiej strony postanowił sobie stworzyć coś na kształt skrzydła chłopskiego w Platformie. Pamiętajmy, że oni, że Donald Tusk już próbował wcześniej to robić, bo powstawały kluby Agrounii chyba, tak?
Nie, agrokluby, to się...
Agrokluby
i zdaniem złośliwych polityków PSL-u te agrokluby w ogóle się nie sprawdziły, stąd ten transfer Michała Kołodziejczaka. W całej sytuacji ciekawa jest właśnie postawa PSL-u, bo politycy PSL-u jakby się z tego transferu cieszyli i to na wyprzódki w jednych studiach, a to Marek Sawicki mówi, że to doskonały byłby na przykład minister rolnictwa, niemalże takie słowa padły
z list. To już jest sarkazm z usiłości ze strony pana, skądinąd znanego z tego pana Marka Sawickiego. Natomiast no, na ile to jest szczere, no to spójrzmy, hipokrytyczne, jeżeli tak z miesiąc wcześniej, czy tam parę tygodni wcześniej, PSL dość mocno dyskutował z Hołownią, żeby wziąć Kołodziejczaka na listy. I oni chcieli wziąć Kołodziejczaka na listy, natomiast z kolei Hołownia go nie chciał, prawda? Wtedy był to, dla PSL-u był to dobry ruch, dlatego że wzięcie Kołodziejczaka na listę swoją oznaczało, że nic im na wsi nie zagrozi. Więc natomiast Szymon Hołownia był kompletnie nieracjonalny, więc okej. Okay, no. Politycy decyzje swoje podejmują często na bazie nieracjonalności, ale jakiegoś, nie wiem, widzimisię albo własnych ambicji, własnych. No, nie doszło do tego transferu i PSL ma teraz troszeczkę kłopotów, wydawać by się mogło, więc zresztą najnowszy sondaż, dzisiaj rano już robiłem prasówkę i czytałem, pokazuje, że PSL dość mocno zjechał, z Hołownią zjechali do 9%, a to jeszcze nie jest tak naprawdę kampania, która wystartowała tak na 100% w przypadku Platformy. Może tak, ale PiS jeszcze naprawdę nie rozpoczął tej kampanii, bo
czeka na listy, oczywiście. Tak. Mówi się, że te listy będą dopiero pod koniec sierpnia, może 29, 30 się mówi, bo wówczas ma też być posiedzenie Sejmu. Dopiero wtedy się zacznie prawdziwa kampania Prawa i Sprawiedliwości, chociaż ta kampania jakiś falstarcik chyba zaliczyła, bo najpierw była konferencja prasowa, na której ujawniono hasło Prawo i Sprawiedliwości o bezpiecznej Polsce, a potem premier ruszył w trasę, pojechał do województwa małopolskiego i tam wiec premiera został przerwany, rozbity niemalże przez zwolenników opozycji. Premier musiał przenieść swoje spotkanie z otwartej przestrzeni do zamkniętej sali. Jak ta kampania będzie, jak ta w ogóle kampania PiSu wygląda? Jakie ona ma plusy, jakie ma minusy?
Znaczy kampania PiSu nie nabrała jeszcze dynamiki z jednego względu. Zresztą jak obydwa obserwujemy, panie dyrektorze, scenę polityczną i widzimy, że nawet na mediach społecznościowych aktywność kandydatów Platformy Obywatelskiej jest zdecydowanie większa niż aktywność polityków PiSu. Ale to wynika z prostej przyczyny. Jeżeli nie wiadomo, o co walczy się, prawda? Mówię tutaj o miejscach na listach, w ogóle okręgach wyborczych, bo przecież w przypadku wielu polityków będzie to przesunięcie na inne miejsce w okręgu wyborczym. Jeżeli nie wiadomo, o co się walczy, no to ciężko prowadzić aktywną, bardzo aktywną kampanię. Więc to przesunięcie, pojawienie list powoduje, że tak naprawdę no nie wchodzą w tą kampanię z pełną mocą, no bo nie wiedzą, o co walczą, nie wiedzą, jaki numer na liście mają promować, nie wiedzą, w którym okręgu startują. To wszystko ma wpływ, prawda? Więc tutaj wysiłki sztabu, czarowanie i tak dalej, no chyba niewiele pomogą, bo ten etap kampanii już powinien polegać raczej na tym, że wszyscy gryzą trawę, ale nie wiedzą, w którym, że tak powiem,
kierunku mają gryźć tą trawę kampanijną. Mariusz Gieraj naszym gościem. To jeszcze na koniec temat referendum. Wydawało się, że po tym takim dość dobrze rozegranym serialu, 4 dni, 4 kolejne pytania, że referendum jednak będzie tematem wiodącym. No przykrą jednak Kołodziejczak, jak się patrzy na media, na zainteresowanie, na ruch w internecie, który już jest niezmiernie istotny w kampanii, to referendum jakby było w tle, a na pierwszym szeregu jest Kołodziejczak. To referendum jeszcze wróci, ono poza kwestiami finansowymi będzie istotną osią tej kampanii.
Wydaje mi się, że już te tematy są trochę przebrzmiałe, więc tak jak patrzę sobie na nie, więc wydaje mi się, że tu nie odbliskuje to specjalnie emocji. Plus do tego są to rzeczy, które są troszeczkę abstrakcyjne. Mowa tu na przykład migrantach, płocie i tak dalej. Owszem, gdzieś tam jakaś wyobraźnia powinna u ludzi działać.
A jednak jest sondaż dla Onetu nawet, czyli no takiego medium niezbyt PiSowi czy rządowi sprzyjającemu, gdzie widać, że dużo ponad połowa Polaków ma zamiar w tym referendum zagłosować, czyli ono będzie wiążące, czyli będzie sukcesem rządzących.
Tak, tylko że jak ktoś mówi referendum wiążące, co to oznacza? Bo widzi pan, panie doktorze, jeżeli jest w pytaniu na przykład wprowadźmy 4-dniowy tydzień pracy, przykładowo mówię, prawda? No to wtedy jest to pytanie zamknięte, które jest tak lub nie, tak? A tutaj mamy do czynienia z czymś takim, czy jesteś za likwidacją na przykład bariery na granicy z Białorusią? Tak, nie. No, ta bariera stoi. Nikt, że tak powiem, specjalnie jej nie chce likwidować, prawda? Hipotetycznie ale to nie jest, że tak powiem, nie budzi tam, ludzie nie dostają nic nowego, nie dostają, jakby to powiedzieć, nie dostają niczego, prawda, czego już by nie mieli.
Czego, na co mogliby liczyć, ale tak, tak wygląda, że ta kampania Prawa i Sprawiedliwości jest raczej reaktywna. Samo referendum 4 razy nie wskazuje, że to jest raczej pokazanie, czego nie chcemy, a nie coś, co zrobimy w przyszłości. No ale opozycja ma chyba większy kłopot z tym referendum niż Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj rano dla Polskiej Agencji Prasowej Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy, powiedział, dobrze by było, gdyby opozycja spotkała się w sprawie uzgodnienia wspólnego stanowiska, które by dotyczyło referendum, mówi lider Lewicy. Więc widać, panie, że opozycja redaktorze ma chyba większy orzech do zgryzienia z tymże plebiscytem.
Panie redaktorze, na pewno wielki orzech do zgryzienia ma Włodzimierz Czarzasty, który musi jakoś wydźwignąć tę lewicę z kompletnego niebytu, żeby rzucić jakikolwiek temat, więc sobie taką rzecz wymyśli. Ale de facto obydwa się chyba zgodzimy, że lewicy w tej kampanii praktycznie nie widać. Więc to, że Włodzimierz Czarzasty rzuca coś takiego, no to rozumiem jego zamysł, natomiast...
No ale to już abstrahując od lewicy i kondycji...
Ale ruszy temat?
No dobrze, no ale to ruszy, nie ruszy, ale jeżeli ponad połowa Polaków chce iść do tych urn wyborczych, to teraz opozycja musi powiedzieć, no Donald Tusk powiedział, unieważnia to referendum. Chyba to nie były najlepsze słowa. Tak?
Zmienił temat. Tak, zakończył temat.
Zakończył temat, no ale jednak Polacy pójdą i teraz opozycja musi jakoś, no albo cały czas o tym referendum milczeć, albo wezwać do bojkotu, albo wezwać do głosowania, tak albo nie, jak to zrobić. No bo PiS będzie mówił 4 razy nie, a opozycja co powie? Tak jak rząd 4 razy nie? Jakie wyjście ma opozycja z tej sytuacji?
Nie, to powiedział, że nie ma to dla niego znaczenia. I chcecie ludzie iść, to sobie idźcie, w ogóle nie mam to w nosie, to pisowskie referendum. Taki jest bezpośredni jego przekaz. Więc no cóż, no myślę, znaczy strategia Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej na to referendum.
Da się je zamilczeć, to będzie skuteczne?
Podobnie jak chyba PSL-u i Hołowni, jest takie, że okej, to jest ich sprawa. Rób to sobie w tamtym okolicy, co chcecie, z tym elektoratem, który sobie tam macie, chodźcie na to głosowanie, głosujcie, a ja już to unieważniłem, do widzenia.
To pytanie, czy to będzie skuteczne, bo jeżeli byłoby tak, że chce iść do referendum tylko ta grupa Polaków, która na PiS głosuje, to może byłoby to skuteczne, ale widzimy, że ta grupa, która na referendum pójdzie, będzie znacznie szersza niż elektorat partii rządzącej i może tu się zrobić kłopot, ale to zobaczymy 15 w października na pewno, a wcześniej w kampanii także coś trzeba będzie z tym zrobić. Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu mPolska, opisywał kolejny dzień kampanii wyborczej do wyborów. Pozostało tych dni 55. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Godzina 7:31. Teraz na antenie Radia Wnet zagra i zaśpiewa Mela Koteluk, a potem przyjrzymy się o listach. Mówiliśmy, jest jeden pan, bardzo znany, ale z taką nie do końca opisaną historią, Bogusław Wołoszański. Zaraz po piosence zajmiemy się tym, co właściwie w latach 80. kandydat Platformy i znany, słynny dziennikarz historyczny robił.